Siostra Anna Maria Pudełko Apostolinka, sercem słuchająca. Komentarz do niedzielnej liturgii słowa.
Z Ewangelii według świętego Marka. Jezus przyszedł do swego rodzinnego miasta, a towarzyszyli mu jego uczniowie. Gdy zaś nadszedł szabat, zaczął nauczać w synagodze. A wielu, przysłuchując się, pytało ze zdziwieniem: skąd to u niego i co to za mądrość, która mu jest dana i jakie cuda dzieją się przez jego ręce? Czy nie jest to cieśla, syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czy nie żyją tu u nas także jego siostry? I powątpiewali o nim, a Jezus mówił im: tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony. I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu, jedynie na kilku chorych położył ręce i uzdrowił ich. Dziwił się też ich niedowiarstwu. Potem obchodził okoliczne wsie i nauczał. 14. niedziela zwykła. Zadziwić nas może ta dzisiejsza Ewangelia, fragment 6. rozdziału Ewangelii według świętego Marka. W ubiegłych tygodniach słyszeliśmy, że Jezus czyni wielkie rzeczy, że Jezus ucisza burzę na jeziorze, że Jezus uzdrawia kobietę chorą na krwotok i wskrzesza 12-letnią dziewczynkę. Natomiast kiedy przychodzi do swojego rodzinnego miasta, przeżywa wielką porażkę i odrzucenie. I to jest naprawdę dobra nowina dla nas. Samo odrzucenie, brak przyjęcia czy porażka nie jest niczym dobrym czy twórczym w naszym życiu. Jednak świadomość, że Jezus też tego doświadczył, że Jezus też tego smakował, że Jezus może nas dogłębnie zrozumieć, kiedy staje się to także naszym udziałem, jest bardzo pocieszające. I Jezus też pokazuje nam, że można przez to przejść, że to nie musi nas złamać, że to nie musi nas jakoś wewnętrznie zabić. Sytuacja jest delikatna. Jezus przychodzi do swojego rodzinnego miasta i są z nim jego uczniowie. Podziwiam tutaj Jezusa, bo Jezus pokazuje im się cały. To nam pokazuje, że jako człowiek, wiemy, że Jezus jest Bogiem człowiekiem, ale jako człowiek jest niesamowicie dojrzały, bo potrafi pokazać nie tylko swoje obdarowanie, swoje zasoby, charyzmaty, umiejętności, swoją wrażliwość, ale potrafi też wprowadzić swoich uczniów w doświadczenie porażki. I tu potrzeba ogromnej dojrzałości, i tak po ludzku też bardzo dobrego kontaktu z własną godnością i wartością, którą Chrystus jako Syn Boży miał. I uczniowie po tych wszystkich cudach widzą, jak Jezus jest nieprzyjęty. Kto wie, może właśnie to było w planach Jezusa, aby też w ten sposób dać ważną lekcję swoim uczniom na przyszłość, kiedy oni będą szli i głosili już po Jego zmartwychwstaniu. Jezus naucza w szabat w synagodze i nie budzi zachwytu, ale zdziwienie i powątpiewanie. Skąd to u Niego, co to za mądrość, która Mu jest dana i jakie cuda dzieją się przez Jego ręce, czyż nie jest to cieśla, syn Maryi, brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona, czy nie żyją tu u nas także Jego siostry? I powątpiewali o nim. Mieszkańcy Nazaretu wiedzą, kim jest Jezus, że jest synem Maryi, że ma swoich kuzynów, Jakuba, Józefa, Judę, Szymona, ma swoje kuzynki, których imion tutaj nie wymieniono, więc Jezus miał dość liczną dalszą rodzinę. A Jezus stwierdza fakt: tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony. Jezus czuje się nieprzyjęty, nierozpoznany, nieuszanowany, zlekceważony. w tym, kim jest i w tym dobru, które przynosi, do swoich. Jezus to bardzo podkreśla. Swoja ojczyzna, swoje krewni, swój dom. I dalej Ewangelista Marek mówi nam, że nie mógł tam zdziałać żadnego cudu, bo brakowało im wiary. Nie było tej otwartości na przyjmowanie Bożego bogactwa łaski. Niemniej, nawet w tym trudnym, rodzinnym środowisku, Jezus mógł na kilku chorych położyć ręce i uzdrowić ich. Nie wiemy, czy wypływało to z Jego przeogromnego miłosierdzia, czy po prostu było też kilku ludzi otwartych. Ale to Nazaret zadziwia Jezusa swoim niedowiarstwem. Jezus uważa siebie za proroka. W pierwszym czytaniu usłyszymy o posłaniu proroka Ezechiela, którego Bóg zaprasza do bardzo podobnego doświadczenia. Wstąpił we mnie duch, gdy do mnie mówił i postawił mnie na nogi. Potem słuchałem tego, który do mnie mówił. Powiedział mi: Synu człowieczy, posyłam cię do synów Izraela, do ludu buntowników, którzy mi się sprzeciwili. Oni i przodkowie ich występowali przeciwko mnie aż do dnia dzisiejszego. To ludzie o bezczelnych twarzach i zatwardziałych sercach. Posyłam cię do nich, abyś im powiedział: tak mówi Pan Bóg. A oni, czy będą słuchać, czy też zaprzestaną, są ludem opornym. Będą przecież wiedzieli, że prorok jest wśród nich. I znów możemy się bardzo zadziwić, bo tak jak Jezus wchodzi i naraża się na odrzucenie, tak Bóg posyła Ezechiela do ludu, o którym mówi, że jest to lud buntowników. To ludzie o bezczelnych twarzach i zatwardziałych sercach. Bardzo mnie wzrusza to, że Bóg nie mówi: z tego ludu już nic nie będzie, nie warto, zostawię ich. Niech już zatwardzą te serca do reszty, ja sobie znajdę inny lud. Nie. Bóg wybiera proroka i możemy nawet powiedzieć, że spisuje w pewien sposób tego proroka na straty. To jest wielkie zaufanie, wielka miłość, bo mówi: przyjmą cię, a może cię nie przyjmą. Tak jak buntowali się przeciwko mnie, być może będą buntować się przeciwko tobie. Ale Bogu chodzi o jedno. Żeby ten lud, pomimo tego, że opuszcza Boga, nigdy nie poczuł się opuszczony przez Niego. Dlatego Pan puentuje: przecież będą wiedzieli, że prorok jest wśród nich. A obecność proroka w ludzie przypominała zawsze, że Pan, nawet w najtrudniejszych, w najtragiczniejszych momentach historii narodu wybranego, nie opuścił go. Psalm 123, który jest odpowiedzią i zaprasza nas do dania odpowiedzi na słowo, którego słuchamy, może być taką modlitwą proroka. Proroka wzgardzonego, proroka niezrozumianego, nieprzyjętego, proroka odrzuconego. I kto wie, czy w Nazarecie także Jezus nie modlił się tym psalmem, ponieważ także Jezus, jak każdy pobożny Żyd, modlił się psalmami. Spróbujmy usłyszeć ten psalm właśnie w ustach proroka Ezechiela, ale też w ustach Jezusa. Do Ciebie wznoszę oczy, który mieszkasz w niebie, jak oczy sług są zwrócone na ręce ich panów, jak oczy służebnicy na ręce jej pani. Tak oczy nasze ku Panu Bogu naszemu, dopóki się nie zmiłuje nad nami. Zmiłuj się nad nami, zmiłuj się, Panie, bo mamy już dosyć pogardy. Ponad miarę nasza dusza jest nasycona szyderstwem zarozumialców i pysznych pogardą. Prorok wznosi oczy, psalmista wznosi oczy ku Bogu. Postawię ogromnej pokory, tak jak oczy sług na ręce panów, oczy służebnicy na ręce pani, gotowy do wypełnienia każdego polecenia, gotowy na każde skinienie. Przepiękna jest ta gotowość psalmisty na pełnienie woli Bożej. A jednocześnie psalmista, Możemy powiedzieć, prorok przyzywa Bożego zmiłowania, bo jego dusza już jest nasycona ponad miarę szyderstwem zarozumialców i pysznych pogardą. Może także w naszym życiu, kiedy doświadczamy takich trudnych momentów, kiedy ktoś nas ocenia, oskarża, albo nawet spotykamy się ze wzgardą i odrzuceniem, warto wtedy otworzyć Biblię na Psalmie 123 i z tym doświadczeniem przyjść do Boga. Drugie czytanie z drugiego listu świętego Pawła do Koryntian pokazuje nam, w jaki sposób możemy radzić sobie z sytuacjami bardzo trudnymi, sytuacjami, które nas upokarzają. Paweł mówi tak: bracia, aby nie wynosił mnie zbytnio ogrom objawień, dany mi został oścień dla ciała, wysłannik szatana, aby mnie policzkował, żebym się nie unosił pychą. Dlatego trzykrotnie prosiłem Pana, aby odszedł ode mnie, lecz mi powiedział: wystarczy ci mojej łaski, moc bowiem w słabości się doskonali. Najchętniej więc będę się chlubił z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa. Dlatego mam upodobanie w moich słabościach, w obelgach, w niedostatkach, w prześladowaniach, w uciskach z powodu Chrystusa. Albowiem ilekroć nie domagam, tylekroć jestem mocny. Słuchając świadectwa Pawła Apostoła, doświadczamy naprawdę paradoksu łaski, paradoksu Ewangelii. Paweł doświadcza ogromnej bliskości Boga, doświadcza też wielkich sukcesów w głoszeniu Ewangelii. I kiedy spotykają go trudności, a tutaj mówi o bardzo tajemniczych trudnościach, których nazywa ościeniem dla ciała, wręcz wysłannikiem szatana, by go policzkował, Paweł odczytuje to jako łaskę. Mówi, abym się nie unosił pychą, aby mnie nie wyniósł zbytnio ogrom objawień. Czyli Paweł jest wielkim realistą. Zdaje sobie sprawę, że może się nadąć w takiej pysze, przypisując sobie to, co jest czystym darem Boga. Ten oścień, którym do końca nie wiemy, co było, egzegeci do tej pory wypisują mnóstwo stron, komentarzy, co to mogło być, czy była to jakaś choroba, czy była to jakaś słabość, czy były to właśnie trudności apostolskie, z którymi się spotykał. Niemniej Paweł doszedł do takiego momentu, że wręcz prosił Pana, aby odszedł od niego, tak czuł się niegodny, doświadczając tego ościenia. I Pan mówi takie piękne słowa: wystarczy ci mojej łaski, moc bowiem w słabości się doskonali. I to nam pokazuje, że tyle razy, ile doświadczamy naszej kruchości, naszej słabości, nawet naszego grzechu, kiedy jesteśmy z powodu wiary, z powodu Chrystusa, podobnie jak Paweł, uciskani, prześladowani, poniżani, przez uczciwość doświadczamy jakiegoś niedostatku, czyli tyle razy, ile nie domagamy, mamy szansę być mocni, ale nie naszą mocą, ale mocą Chrystusa. Moc w słabości się doskonali oznacza właśnie, że ile razy czuję się słaby, słaba, tyle razy mogę wołać do Boga, aby On udzielił mi swojej łaski, która jest siłą, siłą miłości, która jest światłem, światłem wiary, która jest odwagą nadziei, aby przejść ten moment razem z Chrystusem i ze względu na Chrystusa. Przepiękne są czytania tej dzisiejszej liturgii niedzielnej. Niech one nam pokazują, jak możemy sobie radzić w tych bardzo trudnych doświadczeniach, bo wzgarda, brak szacunku, opuszczenie, odrzucenie, szczególnie jeżeli chodzi o wiarę, o wartości, którymi żyjemy, jest czymś bardzo trudnym, jest czymś bardzo dotykającym naszego wnętrza. Ale to wszystko może stać się naszą siłą, kiedy przeżywamy je na podobieństwo proroka Ezechiela, na podobieństwo Pawła Apostoła, kiedy przeżywamy je, na podobieństwo Chrystusa. I kiedy nie wstydzimy się też dzielić tym doświadczeniem z bliskimi nam osobami, tak jak uczynił to Jezus, kiedy w to swoje odrzucenie wprowadził swoich.